Cześć, tu Marta i Bartek, czyli
Pani i Pan HR.
witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego kanału, podcastu, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. I dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat, naszym zdaniem, bardzo ważny, a mianowicie
oczekiwania względem lidera.
Dokładnie tak, więc Bartek, jakie ty masz przemyślenia na ten temat, biorąc pod uwagę to, że no w kilku firmach już pracowałeś, dużych, małych, w roli HR-a, ale też w roli lidera, więc jakie ty masz przemyślenia na ten temat?
Znaczy na pewno widzę taką zmianę dosyć dużą, jeżeli chodzi o lidera, czy w ogóle pojęcie menadżera versus lidera w organizacji.
No właśnie, a czemu ono się różni, twoim zdaniem?
Czym się różni? To, bo menadżer jest mianowany, a lider to jest ktoś, kto jakby wyrasta, kto ma takie cechy osobowościowe, czy kompetencje, które powodują, że ten zespół za nim idzie.
O. Dobra. Ja bym chciała jeszcze nawiązać, ponieważ przygotowując się też do tego dzisiejszego spotkania z Wami, znaleźliśmy takie fajne badania, które przeprowadził Grafton na temat satysfakcji pracy. I tutaj mamy takich top 10 oczekiwań względem lidera. To prawda, te badania są z 2019 roku, ale myślę, że są mocno aktualne mimo wszystko. Ja pozwolę sobie też do nich trochę zaglądać, bo uważam, że warto je skomentować, że 68% respondentów uważa, że lider powinien szanować ludzi i zapewniać też im przestrzeń do, znaczy 67% twierdzi, że jakby powinien zapewniać im też przestrzeń do popełniania błędów. Co ty na to?
No generalnie to, jeżeli mówimy o błędach, no to rzeczywiście to nie jest jeszcze u nas taka praktyka, w której otwarcie o tym mówimy.
Aczkolwiek mówimy o błędach, czy o mówimy błędach. O przyznawaniu się do tych błędów?
O przyznawaniu się do błędów to jest jedna rzecz, bo rzeczywiście jest, takie mam wrażenie, tak patrząc na trochę swoje doświadczenie z przeszłości i patrząc, jak to się zmienia, że trudno jest się przyznać do błędu, bo nie było też takiej, czy z reguły firmy, czy przełożeni, bo to ciężko nazwać liderami, bo lider sam w sobie jak gdyby daje taką przestrzeń, ale przełożeni często jak gdyby bardzo mocno i bardzo negatywnie reagowali na błędy, co też buduje jak gdyby w takich osobach niechęć do dzielenia się taką informacją i ukrywania tego za wszelką cenę. No i potem się różne tak zwane trupy w szafach znajduje, które najczęściej przy audytach wychodzą. Ale druga rzecz, czy taki trend, który teraz zacząłem obserwować i teraz znowu wrócę do tych takich nowoczesnych, agile'owych organizacji, że one potrafią jak gdyby o tych błędach rozmawiać w sposób otwarty, na przykład organizując, jak to się ładnie nazywa po angielsku, fuck up nights, na których się opowiada o takich największych topach, największych błędach, które się popełniło.
Ale mam wrażenie, że to jest jeszcze mimo wszystko bardzo mało popularne.
Mało, ale jak gdyby te takie nowoczesne organizacje coraz częściej i coraz odważniej w to wchodzą. Też jak gdyby zapraszając do podzielenia się swoimi błędami osoby, które z pierwszych stron gazet albo takich trendsetterów trochę, nie? Którzy też opowiadają o takich rzeczy. To jest spoko moim zdaniem. Ale oczywiście to jest taka zmiana mentalna, która wymaga czasu. Ja sam nie wiem, czy jestem gotowy o tym, żeby usiąść przed wszystkimi kolegami z pracy i opowiedzieć o tym, jakie największe błędy zrobiłem, no bo inaczej się sprzedałem na rozmowie rekrutacyjnej albo w ogóle się sprzedaję w organizacji.
Nie? Z mojej perspektywy to chyba nie o to chodzi, żeby jakby teraz jakby chwalić się swoimi błędami, tak? Tylko bardziej chyba, znaczy ja tak to postrzegam, że dla mnie i też jakby zachęcam swoich pracowników do tego, żeby oni się nie bali przyjść i powiedzieć, słuchaj, nie udało mi się, ale wyciągnąłem z tego takie lekcje. I żeby jakby samo przyznanie się do błędu, no fajnie, że ktoś ma odwagę, tylko jakby co robimy z tym później, nie? I jakby dla mnie na przykład uważam, że taki lider powinien umieć z takim człowiekiem na przykład usiąść i powiedzieć, dobra, okej, nie wiem, robisz coś pierwszy raz, robisz coś jakby spoza twojej strefy komfortu, w związku z tym masz prawo popełniać błędy, natomiast A, właśnie, czego się na nich nauczyłeś, B, jakbyś to zrobił kolejny raz, C, D, E, jakby w zależności od sytuacji, tak? Znaczy, to jest moje takie podejście, tak? Że okej, fajnie, zdarza nam się popełniać błędy, ale uczmy się na nich, tak?
Znaczy, no zgadzam się z tym. Rzeczywiście tak powinno być. Znaczy, w sensie mam też parę takich przykładów menedżerów czy liderów w organizacjach, w których pracowałem, którzy właśnie oczekiwali od tego od swoich ludzi, nie? Że przyjdą do nich z informacją, że coś jest nie tak, ale też przyjdą jak gdyby z informacją, co mogą zrobić w tej sytuacji. W sensie,
Dokładnie
okej,
tak.
popełniłem błąd, natomiast mam pomysł na to, żeby ten błąd naprawić jakiś, a też mam taki pomysł, jak uniknąć błędów w przyszłości. Nie? I to są jak gdyby najcenniejsi pracownicy z jednej strony i liderzy, którzy gdyby budują taką odpowiedzialność swoich pracowników.
Czy dla mnie to jakby co jest też ważne, żeby budować taką atmosferę współpracy między liderem, menadżerem a pracownikami, żeby oni zanim w ogóle jakby popełnią ten błąd, a już wiedząc, że mają jakieś trudności i jakby, że nie do końca są gotowi na przykład na zrealizowanie jakiegoś zadania, nie wiem, celu, cokolwiek jakby podepniemy pod to, to żeby oni już wcześniej byli gotowi na to, żeby przyjść i powiedzieć, dobra, słuchaj, jakby nie wiem, nie umiem, nie jestem w stanie, mam za mało czasu, boję się, że jak pójdzie to w tą stronę, to właśnie zacznę popełniać błędy, tak? Z różnych względów oczywiście. I jakby, zwłaszcza teraz, tak jak sobie myślę, no bo 2019 tutaj te badania, to jeszcze był czas przedpandemiczny, tak? A zobaczmy teraz, jakby, jak trudno teraz jest z tą komunikacją, o której też rozmawialiśmy jakby w poprzednich naszych wejściach, że no właśnie, tym bardziej teraz wydaje mi się, że ilość błędów, które mogą być popełniane przez to, że nie mamy takiego ciągłego jakiegoś ze sobą kontaktu, może być dużo większa, nie?
Jasne, ale dobra,
Dobra,
skupiamy się tylko
idziemy
na samych
dalej.
błędach,
Tak jest,
więc
nie idźmy z tym
tak,
torem.
nie idźmy tym torem, porozmawiajmy o tym szacunku. Ale ten szacunek, jak gdyby to jest taka, czy ten space na błędy, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest jak gdyby wypadkowo
Bardzo
tego, że
się
się
łączy.
szanujemy i mamy do siebie zaufanie. Ale rzeczywiście jest tak, że to jest te organizacje, które teraz są nowoczesne, jak gdyby stawiają na ludzi jako jednostki, więc ten szacunek do ich pracy, do
Do
ich czasu wolnego, do
różnorodności.
różnorodności musi być wpisane jak gdyby w
Tak.
takie
Do różnic
DNA organizacji, nie?
międzykulturowych,
Tak.
nie kulturowych, a też, ale międzypokoleniowych też bardzo ważne. Dobra, to jakby idźmy dalej tym badaniem, bo wydaje mi się, że te wnioski tutaj faktycznie są tak ciekawe i warte omówienia. 50-50, czyli po 65% mają takie stwierdzenie, że ma wysokie standardy moralne i etyczne i stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspierania ich w rozwoju. No trochę o tych problemach już
Tak.
porozmawialiśmy. Natomiast czy uważasz, że albo czy obserwowałeś w swoich poprzednich doświadczeniach, że te wysokie standardy moralne i etyczne to jest coś faktycznie takiego rzucającego się w oczy i jakby ważnego, czy nigdy nie zwracaliście jakoś na to na przykład mocniejszej uwagi?
Wiesz, to moim zdaniem ma wpływ na budowanie autorytetu. Więc jeżeli ty jako lider pokazujesz jak gdyby to, że postępujesz etycznie albo moralnie i nie pozwalasz sobie na jak gdyby działanie, które wykracza jak gdyby poza te standardy, to siłą rzeczy budujesz jak gdyby takie poczucie też w tych pracownikach, że oni mogą tobie zaufać. Tutaj znowu wracam do tego zaufania i w większości miałem to szczęście, że w większości menedżerów, z którymi pracowałem, to rzeczywiście ta etyka i taka duża postawa, wysoka postawa moralna była dla nich ważna, tak, żeby pokazać swoim przykładem też to, że gdyby nie zgadzam się na rzeczy, które gdyby są wbrew moim zasadom albo wbrew zasadom firmowym, więc dla mnie to jest jakby oczywista rzecz, aczkolwiek trzeba o tym mówić też głośno.
No ja tutaj też nawiążę jakby do swoich doświadczeń, że i do tego, o czym jakby wszyscy albo większość z nas wie, że tak naprawdę pracownicy nie odchodzą od firm, odchodzą od menadżerów. I myślę, że w nawiązaniu do tego trochę, co powiedzieć, do tego autorytetu, do tych wartości, że bardzo ważne jednak jest to, żeby mieć jakby wspólne wartości przynajmniej w jakimś procencie, tak? Jakby to jako ludzie, ale też jako organizacja i pracownik, tak? Że te wartości jednak mimo wszystko też są ważne. Że jeśli ktoś No tak, dobra, nie będę rozwijać, bo dzisiaj też nie o wartościach.
Zgadzam się. Dobra, to idźmy
Idźmy
dalej,
dalej.
bo czas nas nagli.
Czas nas nagli, bo poprosiliście nas też o to, żeby było krócej, więc postaramy się dzisiaj trochę krócej. Okej, buduje poczucie przynależności do organizacji 63% i jest otwarte na nowe pomysły i inicjatywy pracowników 62%.
Znaczy, bo znowu lider to jest taka osoba, która gdyby nie jest alfą i omegą, więc dla pracowników i z mojego doświadczenia też jest jakby to bardzo zauważalne, że ludzie chcą pracować dla ludzi, którzy ich wysłuchują. Mam tak parę przykładów osób, które były liderami i jakby współpracowały, tak? Czyli cedowały trochę taką odpowiedzialność w dół linii swojej raportowania, ale po to, żeby pracować z tymi ludźmi i żeby razem z nimi wypracowywać różne rozwiązania. A też znam przykład menedżerów, którzy działają trochę inaczej, czyli wysłuchują swoich pracowników, ale jak gdyby i tak wdrażają swoje rozwiązanie, swój pomysł za wszelką cenę, co skutkuje tym, że w badaniach satysfakcji, które realizowaliśmy, te działy wypadały najgorzej, tak? Bo A nie było zaufania, B jak gdyby, no po co ja mam się starać, jeżeli i tak moje pomysły nie są w ogóle brane pod uwagę. Więc jak gdyby to jest jak gdyby ważne, jak gdyby w ogóle w roli lidera, żeby dawać miejsca dla pracowników na to, żeby mogli się swobodnie A wypowiedzieć, a druga rzecz, żeby też mogły pomóc w realizacji zadań i rozwiązywania problemów, które często wykraczają poza jak gdyby ich zakres obowiązków na przykład, nie?
Tak, dokładnie. I tutaj zwrócę się do Was, drodzy liderzy. Naprawdę zaufajcie swoim pracownikom, bo oni są ogromną skarbnicą wiedzy, pomysłów. To oni jakby na co dzień też obcują z innymi pracownikami na swoim levelu, ale też z klientami bardzo często. I często, gęsto wiedzą więcej, widzą więcej, słyszą więcej. I dajcie im space na to, żeby mieli okazję się też wypowiedzieć, bo tylko na tym zyskacie. To taki, sorry, ale taki musiałam w topic zrobić.
Spoko.
Dobra. O komunikacji tutaj też jest mowa, czyli komunikuje się otwarcie i opiera się na faktach, a nie na opiniach. I tutaj znowu jest po 61%. Co tej komunikacji też już trochę powiedzieliśmy. I dzisiaj, i poprzednio, że to jest bardzo ważny aspekt w ogóle zarządzania ludźmi, procesami i wszystkim, tak? Że...
Tu mam też generalnie transparentność w komunikacji jest mega ważna. Też mam taki przykład z dwóch skal. Jedna lidera, który ze swoim zespołem był bardzo otwarty, czy jest nadal bardzo otwarty, i ten zespół, jak gdyby, jak rozmawiasz z tymi ludźmi w tym zespole, no to jak gdyby uważają, że ten ich szef jest najlepszy na świecie, bo komunikuje się z nimi dobrze, daje mi feedback, są zadowoleni, zmotywowani do pracy, tak? Czyli potrafią też wyjść poza jak gdyby swój obszar odpowiedzialności po to, żeby łączyć wspólnota celu, o którym jak gdyby im mówił ich przełożony. Natomiast z drugiej strony skali mam też przykład menedżerów, którzy bardzo mocno jak gdyby kamuflowali te informacje, które nie wiem, omawiali na zarządzie, dyskutowali i nie dzielił się tą informacją, a pracownicy dowiadywali się z poczty pantoflowej od kolegów z innych zespołów, nie? Więc to buduje, znowu wrócę do czegoś, co się nazywa zaufanie, brak zaufania do takiego lidera, który się nie dzieli, nie informuje, bo wiadomo, że część informacji jest taka, którą warto i trzeba się podzielić z zespołem, szczególnie o planach na przykład, które są wobec, nie wiem, zespołu, wobec firmy na przyszłość, tak? Bo inaczej jakby oni nie buduje się tej nici zaufania i tego, że jakby chce być członkiem tej organizacji.
Jeszcze tylko nawiążę do otwartej, jakby do formy też komunikacji, tak? Że to też jakby nie chodzi o to, żeby wysłać komuś maila z planem, tylko żeby ta forma albo, nie wiem, z jakimś swoim podejściem do tematu w mailu, na czerwono,
tak.
Jeszcze najlepiej.
Tylko, i z kapsułkiem, koniecznie kapsułkiem.
Tylko żeby ta forma komunikacji też była dostosowana po prostu do zespołu, tak? I do tego, żeby ta komunikacja była z jednej strony otwarta, tak? Ale z drugiej strony, żeby to była dwustronna komunikacja, a nie jednostronna. Żeby to nie było informowanie, tylko żeby to jakby częściowo oczywiście tak. Natomiast, żeby to też była właśnie ta otwartość na komunikację obustronną, moim zdaniem. Żeby.
Jasne. Tak zamykając klamerką, zostały nam dwa punkty, czyli zaangażowanie w rozwój pracowników, ex aequo z utożsamieniem się z organizacją. No tak, no lider musi być, znaczy musi wierzyć w to, co się dzieje w organizacji, co
No to
organizacja, nie wiem,
utożsamiać się z
produkuje,
zmianą, tak.
realizuje, jakie projekty ma i tak dalej. Bo dzięki temu, no to znowu jest autorytet, to jest znowu budowanie tego, że ten szef to jest, czy ten lider to ciągnie ze sobą to swój zespół. Więc jeżeli on nie wierzy, to jak ma uwierzyć jego pracownik jakby w to, co się w organizacji dzieje?
Tak, no to jest autorytet, wiarygodność, tak, i jakby spójność.
Tak.
To możemy tam dużo rzeczy podłączyć pod to.
Ja bym tak podsumował, jak gdyby to, co, o czym mówiliśmy teraz. I jedna taka bardzo ważna, takie mam wrażenie, że jedna rzecz, która mi z tego podsumowania wychodzi, to jest to, że dobry lider buduje zaufanie w zespole. Buduje zaufanie
I
do siebie,
wiarygodność.
do organizacji, no ale wiarygodność to jest wypadkowa zaufania. Znaczy, zaufanie jest wypadkową wiarygodności. Czyli jeżeli zbuduje wiarygodność w zespole, to znaczy, że ten zespół zacznie mi ufać. Tym chciałbym dzisiaj skończyć. Co ty na to?
Skoro tak, niech tak będzie.
Dzięki i do zobaczenia.
Do zobaczenia w kolejnych odsłonach pani i pana
HR.
HR.